A gościem Poranka Wnet jest dzisiaj pan Maciej Gdula, doktor habilitowany, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i powodem, dla którego się spotkaliśmy, jest nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk, zamieszczona na stronach rządowych Centrum Legislacji. Dokument nie podoba się władzom Polskiej Akademii Nauk. Piszą oni między innymi tak. Zmierza do upolitycznienia Akademii, przejęcia nad nią pełnej kontroli, a także przywodzi na myśl rozwiązania z państw totalitarnych. Jak pan, panie ministrze, mierzy się z takimi ostrymi ocenami?
Myślę, że władze panu przede wszystkim chcą bronić własnych interesów, bo projekt rzeczywiście zakłada istotne zmiany, jeżeli chodzi o podział władz w samym panie. Najważniejszą w moim przekonaniu częścią ustawy jest to, że w zgromadzeniu ogólnym zasiądą przedstawiciele instytutów, dyrektorzy instytutów PAN i przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych. To się władzom i innym członkom Akademii nie podoba. Członkowie Akademii to jest 350 osób takich zasłużonych, wybranych przez wąskie grono, przez własne grono osób, które tworzą tak zwaną korporację w Akademii. Oprócz tego są instytuty, w których pracuje 10 tysięcy ludzi. Którzy nie są członkami PAN, nie są korporantami, akademikami. Takie same zmiany. Podział władz jest także w prezydium. Prezydium, które teraz składa się przede wszystkim z akademików, ma być podzielone po połowie między akademików i dyrektorów instytutów. To jest duża zmiana, która zmierza tak naprawdę do, po pierwsze, demokratyzacji, a po drugie, do tego, żeby ta instytucja była coraz bardziej spójna, żeby była wspólna, żeby wspólnie była zarządzana i przez akademików, i przez ludzi z instytutu.
Jaki był impuls, panie ministrze, do tego, żeby w ogóle zajmować się Polską Akademią Nauk? Ona funkcjonuje, ona jest. To, co przede wszystkim podnoszą ci, którzy piszą te oświadczenia, to jest nadzór. Tak? Do tej pory była ona podległa premierowi. Jest to jednak większa stabilność, jeżeli chodzi o urząd, niż minister nauki i szkolnictwa wyższego, i że tak jak piszą wnioskodawcy czy ci, którzy protestują, stanowi to zaprzeczenie koncepcji funkcjonowania narodowych akademii nauk i jest po prostu narzędziem tego, że będzie podporządkowanie politykom, a nie premierowi, który tą jednak stabilność reprezentuje w kraju.
To jeden smaczek, bo ta tradycja Akademii Nauk w regionie, to jest tradycja, która się wywodzi z okresu stalinowskiego, bo to wtedy zakładano Akademię w Europie Środkowej na wzór Akademii Radzieckiej, więc to jak ktoś mówi o tradycji, to mówi o właśnie takiej tradycji i to była tradycja podporządkowania.
Ale mówmy o wolnej Polsce.
No, ale to była tradycja podporządkowania rzeczywiście, pani redaktor, Akademii Polityce, bo Akademia miała być takim naukowym ramieniem partii. I to było zapisane w ustawie, oni mieli wspierać budownictwo socjalistyczne w Polsce i tak dalej w latach 60. Oczywiście potem były zmiany, było przyznanie, ważna zmiana, przyznanie osobowości prawnej instytutom w latach 90. Więc tutaj rzeczywiście zmierzamy do sytuacji, w której Akademia, czy stworzyliśmy sytuację, w której Akademia jest autonomiczna i tego nikt nie kwestionuje.
Ale to po co przenosimy od nadzoru premiera do ministerstwa? Jaki jest ten zabieg? No bo to chyba wywołuje największe poruszenie.
Dlaczego tak robimy? Premier ma na głowie cały kraj. Premier ma na głowie gospodarkę, bezpieczeństwo, finanse. To są naprawdę wielkie, wielkie zadania. I ma także nadzór nad Polską Akademią Nauk, jednostką ściśle naukową. I jak popatrzymy na to, jak rzeczywiście działa Akademia, jakie są tam problemy, to często jest tak, że my powinniśmy dla rozwiązania problemów zapytać premiera o to, żeby kontrolował, co się dzieje w panie i dopiero wtedy podejmować działanie, bo kontrola jest u niego.
Ale do tej pory to działało, to funkcjonowało, tych zmian nie było.
No właśnie działało jak działało. Ja opowiem jedną rzecz. Jak były dzielone pieniądze?
A to jest kolejna sprawa, że państwo będą właśnie, może nie zabierać, ale będą państwo dzielić finansowanie instytutów i to też się nie podoba. podoba.
To, tak, to się nie, są takie głosy wychodzące z panu, ale to jest w ogóle, nie, myślę, że nie ze złej woli, ale to ktoś piszą, na przykład Andrzej Friszka to napisał w swoim tekście, ale to jest nieznajomość obecnego stanu
ale
ustawy.
Ale profesor Ewa Łętowska też o tym mówi, że powinna najpierw powstać taka biała księga, że powinniśmy mówić o celach zmiany w panie, że ona tego nie widzi, że ona tego nie czuje, że nie było dużej debaty, dużej dyskusji, że nie było takiego okrągłego stołu po prostu, żeby usiąść.
Dlaczego nie było okrągłego stołu? Proszę państwa, od 6 lat trwają dyskusje, jak zmieniać plan i powstają kolejne ustawy. Był projekt, który wyszedł od prezesa i był firmowany przez członków Akademii, którzy teraz bronią
prezesa
tak zwanej
panu,
niezależności.
Prezes ma konotacje różne w Polsce.
Tak, prezesa pan Marka Konarzewskiego. Ten projekt został bardzo silnie oprotestowany przez część instytutów PAN, które zrobiły swój własny projekt ustawy i ten projekt był z kolei negowany przez władzę PAN.
No, ale
i
teraz przychodzi nowa
PAN.
Władza i państwo mają swój projekt. I dlaczego właśnie nie odbywają się takie spotkania, konsultacje? Konsultował się pan, siedział pan przy stole z przedstawicielami
tak,
PAN?
Tak, oczywiście, że siedziałem. Przy czym mam różne doświadczenia z tym, jak siadają przy stole przedstawiciele PAN, bo uczestniczyłem w takich rozmowach.
I takie, co się dzieje?
I takie rozmowy były niezwykle emocjonalne, niezwykle brutalne. Kończyły się wygrażaniem, kończyły się z zarzutami o kłamstwo z obydwu stron. To nie były rozmowy, które by mnie nastawiły bardzo tak pozytywnie do wizji wielostronnych, długich rozmów między zainteresowanymi. To
ale
były oczywiście rozmowy o pieniądzach.
Ale mówi pan o groźbach?
Mówię o groźbach, tak.
Jakich
i
groźbach?
O zarzutach. No, groźbach kontroli, zarzutach kłamstwa. Brałem udział, nie chcę mówić kto komu to, bo to były rozmowy, które się toczyły w gabinetach.
Zrobić przy kamerach, przy otwartych mikrofonach takie spotkanie. Niech pan spróbuje, panie ministrze, niech pan wystąpi chociaż z taką propozycją.
Projekt ustawy był konsultowany wielostronnie. No, oczywiście nie ze wszystkimi 10 000 pracowników PAN, nie ze wszystkimi członkami PAN, ale rozmowy w PAN trwały od 6 lat, nie było żadnych konkluzji. To muszę jasno powiedzieć. Ten projekt jest projektem, który stara się pogodzić różne interesy i zmienić PAN w bardziej spójną instytucję, demokratyczną i silną też, jeżeli chodzi o nadzór i finanse.
To jeszcze się odniosę do tego, co piszą zainteresowani. Nazwali to 7 grzechami głównymi tej ustawy, że wybór członków przez nieczłonków. Minister proponuje, by członków Akademii wybierali nieczłonkowie.
Straszne.
Tak jak recenzji profesorskich nie piszą osoby bez tytułu naukowego, tak i o członkostwie w PAN powinni decydować członkowie PAN. Warto podkreślić, że proponowana regulacja jest ewenementem na skalę światową. Ma pan tego świadomość, panie ministrze, że jest to ewenement na skalę światową. Żadna inna akademia nauk nie stosuje podobnego rozwiązania. Istotą akademii jest wyróżnienie członkostwem w korporacji przez samych jej członków.
Tak, no, tu jest takie przekonanie o świętości członkostwa i wyjątkowości członkostwa w akademii.
A czy tak nie powinno być?
Ja uważam, że PAN jest instytucją, która powinna być silna, autonomiczna i też przedstawiciele instytutów mają prawo uczestniczyć w wyborach członków Akademii. Dla mnie to nie jest w ogóle oburzające. To jest tak, że dyrektorzy instytutów czy członkowie Akademii Młodych Uczonych to są ludzie, którzy mogą współdecydować o tym, kto będzie członkiem Akademii. Bo ja widzę członkostwo w Akademii nie jako ukoronowanie tak, polskiego świata nauki, ale jako wybór ludzi, którzy są szczególnie zaangażowani w tworzenie nauki w PAN-ie i też będą zajmować się tym, do czego zresztą są powołani, a czego nie robią, bo w tych zarzutach pojawia się stwierdzenie, że PAN jest instytucją, która zabiera głos w sprawach publicznych, a my chcemy ich jakoś wziąć pod but. Otóż ja sobie zadałem...
Takie jest przekonanie, tak, że ministerstwo będzie miało bardzo duży, za duży wpływ.
Tak, zadałem sobie trud... żeby sprawdzić, jak często członkowie PAN, akademicy, zabierali głos jako przedstawiciele instytucji w ważnych sprawach publicznych. Jakie są zespoły eksperckie? Otóż są dwa, proszę państwa. Wydajemy na kancelarię 120 milionów i są dwa zespoły eksperckie. Jeden dotyczy COVID-a, I ze strony panu nie możemy dotrzeć do oświadczeń czy do stanowisk tego zespołu. Drugi dotyczy klimatu i ostatni wpis aktywności tego zespołu jest sprzed roku. Czyli wydajemy co roku 120 milionów i mamy
czyli
dwa
pan,
zespoły.
Panie ministrze, jest niezadowolony z tego, jak funkcjonuje pan.
Ja myślę, że przede wszystkim członkowie korporacji, akademicy, prezes powinni być niezadowoleni, powinni posypać głowę popiołem i powiedzieć, rzeczywiście trzeba jakichś zmian, bo my po prostu nie spełniamy tej roli, do której jesteśmy powołani.
Pojawiły się też informacje w przestrzeni publicznej właśnie związane z tą ustawą, że jednak jeżeli chodzi o pisma naukowe i o cytowalność Polskiej Akademii Nauk i jej pracowników, to my jesteśmy wysoko w czołówce.
Ale pracowników, a to jest kolejna rzecz. Czy znalazła pani jakiś tekst pracowników nie będących członkami korporacji, którzy napisali coś negatywnego o tej ustawie? Bo ja się nie spotkałem z czymś takim. Nie spotkałem się z artykułem prasowym podpisanym przez dyrektora, dyrektorkę Instytutu Pan, który nie jest członkiem, bo Andrzej Rychard, który jest dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii, który ma też spór z ministerstwem, bo to też warto podkreślić, w innej zupełnie sprawie, jeżeli chodzi o kategorię naukową, bo sprawa jest w sądzie, toczy się i on jest, no, broni też, no jest tutaj z nami w sporze, więc ja bym ten jego głos wziął w nawias, cudzysłów, tak. Natomiast nie znalazłem artykułu, który jest napisany przez dyrektora Instytutu, który jest krytyczny wobec ustawy. No ja rozumiem, my też nie mamy przekonania, że ta ustawa jest doskonała i tam nic nie można zmienić. Na przykład jeżeli chodzi o komitety PAN, które są jeszcze inną rzeczą, tak, takim dodatkowym.
No tak, to też się pojawia w punkcie szóstym, czy w tym grzechu numer 6. Ustawa zlikwiduje dopiero co ukonstytuowane komitety naukowe. Pan w ich miejsce, pan minister, czy w ogóle państwo chcą powołać nowe z przedstawicielami delegowanymi przez różne działa i przestaną być
instytucją
demokratyczną reprezentacją środowisk naukowych wybieraną w wyborach powszechnych przez samodzielnych pracowników nauki. I tutaj też pan boi się odbierania, czy też jakiegoś pluralizmu.
Rozmawiajmy o komitetach. To nie jest, moim zdaniem, komitety nie są kontrowersyjne. Jeżeli będzie tak, że świat nauki chce, żeby zostawić sprawy po staremu, myślę, że tutaj jesteśmy
czyli
gotowi
tutaj
do dyskusji w komitetach.
Tutaj jest pan gotowy na ustępstwo.
Tak, natomiast w innych sprawach no jesteśmy tutaj bardziej
pryncypialni. A jak te finanse będą wyglądać w takim razie? No bo o tym też jest w tym stanowisku, jest w tym piśmie, że będą państwo dzielić finansowanie instytutów. To do tej pory jak to wyglądało?
Tak, to rozumiem, że to jest ten argument profesora Friszke, no, który chyba nie wie, jak to teraz wygląda. Ja chętnie o tym opowiem, bo wciąż pieniądze dzieli na instytuty ministerstwo i w obecnym stanie prawnym wygląda to dokładnie tak samo, jak ma wyglądać w przyszłości, bo te pieniądze są dzielone po pierwsze ze względu na kategorię naukową, jaką uzyskały instytuty i ze względu na, i za tym idzie wysokość subwencji. Oprócz tego często jest tak, jest taka praktyka niepisana, że ministerstwo dokłada tym instytutom, które są w trudniejszej sytuacji finansowej, aby dokłada pieniądze na rozwój.
To co się zmieni?
No nic się nie zmieni. Jeżeli chodzi o finanse, wszystkie zagrożenia tak zwane, które, o których mówi tutaj...
No tak, to jest finansowanie instytutów, bo to cały czas jest podnoszone.
Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o finansowanie instytutów. Znaczy wciąż jest tak, że pieniądze na instytuty idą przez ministerstwo. I to jest właśnie ten największy problem, moim zdaniem, w kontroli. Bo premier ma kontrolę nad panem, także nad instytutami, a my dajemy pieniądze. Czyli jest tak, jedna osoba nadzoruje, druga osoba finansuje. I przychodzą do nas przedstawiciele instytutów i mówią, brakuje nam pieniędzy. No i my mówimy, no dobrze, no ale to jak to poświadczycie? No my wam opowiemy, na co nam brakuje. No, a my nie możemy skontrolować, nawet, czy to dobrze działa, bo to premier kontroluje.
Trochę pan. Wychodzi z tego, że właśnie pan stanie się jednym z instytutów, że będzie trochę umniejszona ta jego rola. Przynajmniej na pewno tak sądzą sygnatariusze tego stanowiska.
Ale myślę, że stanie się...
Że jednak nadzór premiera daje większą rangę, renomę.
Myślę, że daje prestiż, ale też wprowadza ten podział nadzoru, bo tutaj mamy tak, że jedni finansują, drudzy nadzorują. To nie jest bardzo przejrzysta sytuacja i to nie jest sytuacja, która sprawia, że można dobrze zarządzać zarządzać instytucją. Ja mam takie przekonanie, że pan będzie mocniejszy, bo będzie bardziej spójny. Dzisiaj jest tak, że prezes mówi przedstawicielom instytutów, nie przychodźcie do mnie, do ministerstwa, nie przychodźcie, nie chodźcie tam, bo pan musi mieć jedną reprezentację i to ja reprezentuję pan. A instytuty przychodzą i mówią tak, no ale jak my możemy nie przychodzić, jak my mamy fatalną sytuację i prezes się tym nie przejmuje i mówi, że my fałszujemy dane. No to...
Ma pan taki głos ze środowiska? Rozmawia pan tak z przedstawicielami? No
oczywiście,
pan,
że tak.
Oni
to
mówią, że
nie
są
zmyślam.
Duże problemy w instytucji.
Nie zmyślam. No ja mam kontakt z dyrektorami instytutów, którzy nie zabierają głosu, bo nie chcą się też
narażać.
I ich
narażać. Największa bolączka to?
To są oczywiście finanse i takie nietransparentne też dzielenie pieniędzy, bo to jakby ta sprawa dzielenia pieniędzy, tych 180 milionów, historycznie największych pieniędzy, wzrostu nakładów na PAN, jakie miało miejsce, były dzielone przez 3 miesiące. W atmosferze naprawdę nieprzyjemnej, konfrontacyjnej, gdzie trzeba było podejmować jakieś decyzje trochę we mgle. I dla mnie ta sytuacja tego dzielenia pieniędzy była sytuacją otwierającą oczy, jak bardzo jest taką nieprzejrzystą, niefunkcjonalną ta struktura, w której poszczególne instytuty oskarżają się o to, że właśnie nie przedstawiają pełnych danych, że nie chcą się podzielić pieniędzmi. No to tak po prostu nie powinno być. Ta instytucja powinna być bardziej spójna, solidarna, powinna mieć poczucie, że też ma jakiś wspólny los. A tutaj było tak, że każdy ciągnął w swoją stronę. A
czyli co by pan powiedział pani profesor Ewie Łętowskiej, która mówi o tym, że jest to wizja centralistyczno-biurokratyczna w radykalnej wersji. Będzie obniżenie właśnie rangi, pan, mówiliśmy już o tym nadzorze, i że będzie to projekt, który prowadzi właśnie do centralizacji.
No kompletnie się z tym nie zgadzam. No to jest obrona własnych interesów. Niestety profesor
Łętowska...
Ale jakie
Łętowska, interesy ma pani profesor Łętowska?
Jest członkinią korporacji.
Mówi pan o tym,
ona wybiera prezesa.
Mówi pan też o tym cenzusie związanym z wiekiem?
No,
bo
myślę,
to
że
też
tak,
jest
tak,
jeden
to
z,
oczywiście, to jest też
argumentów,
jeden z tematów.
Dla mnie... Seniorom już dziękujemy, a może to jest ageizm, panie
ale też powiedzmy,
ministrze.
Co to oznacza, tak to stwierdzenie seniorom dziękujemy, bo ja bym się pod tym nie podpisał, że seniorom dziękujemy, wręcz przeciwnie. Seniorzy mają zachowane uposażenie członków PAN, ale po 75 roku nie mogą czynnie i biernie uczestniczyć w procesach decyzyjnych.
A dlaczego nie? Może będzie pan o ageizm posądzony, że pan
Państwa,
po prostu dyskryminuje.
W różnych instytucjach
prowadza.
Jest coś takiego jak wymiana pokoleniowa. Ona powinna być też w
A dlaczego 75,
Polskiej
a nie
Akademii
77? Nauk. A dlaczego nie 79?
Zawsze jest dyskusja o tym w przypadku liczb, czy nie można by
A to dlaczego
zmienić.
75
Można by
pan
też było
wybrał?
Zmienić na 70, prawda? Myślę, że to jest intuicyjnie dobra data, czy dobry wiek, żeby zająć się tym, w czym pan sobie słabo radzi, to znaczy w funkcjonowaniu zespołów eksperckich, zabieraniu głosu, budowaniu oświadczeń. Dla mnie też ta sytuacja, w której zgromadzenie ogólne zostanie uzupełnione przez dyrektorów instytutów, młodsze osoby, młode osoby, 50- i 60-letnie, to też powiedzmy, i przez akademię, przez przedstawicieli Akademii Młodych Uczonych, to jest coś, co moim zdaniem zdynamizuje to środowisko. Ono będzie bardziej aktywne. Będzie zajmować stanowiska, będzie pracować, będzie zabierać głos. Będziemy słyszeć, co ma pan nam do powiedzenia.
Ale myślę, że taka biała księga o pan mogłaby powstać. Wtedy może trochę by to uspokoiło tych, którzy piszą te odezwy, artykuły i są aktywni. No nie ukrywajmy ich w mediach.
Pani redaktor, żadna biała księga, pod którą podpiszą się władze pan i instytuty i ministerstwo nie powstanie.
A dlaczego?
Bo będą spory, będzie blokowanie, bojkotowanie.
Nie wierzy
tego.
Pan w swoją siłę perswazji i łączenia?
Mam przekonanie, że to jest moment, kiedy możemy zrobić zmianę. Jeżeli jej nie zrobimy teraz, to nie będzie żadnej zmiany i wszystko będzie funkcjonować w ten sposób, jak do teraz, czyli w sposób dość chaotyczny, nieprzejrzysty. I taki.
Na jakim etapie jest procedowanie ustawy teraz?
No teraz jest wpisana do prac legislacyjnych rządu. Można przeczytać tę ustawę na stronach Rządowego
Centrum
Legislacji.
Uwagi można swoje zgłaszać?
I można uwagi zgłaszać do 15 września. To jest dość dużo czasu.
Dwa miesiące
były. My nie ukrywaliśmy, że ten projekt jest procedowany. I on był też wcześniej, to chcę zaznaczyć, też był dyskutowany także z profesorem Markiem Konarzewskim, prezesem PAN-u. Chociaż no nie jest tak, że my przyjęliśmy w całości jego wizję, no ale on znał zapisy tej ustawy. To nie jest zaskoczenie dla władz PAN.
To teraz postawmy kropkę i będziemy na pewno jeszcze wracać do tej sprawy, bo mimo wakacji temat ożywił na pewno.
Bardzo dziękuję pani redaktor, że pani się zdecydowała na rozmowę.
Opinię publiczną, to jeszcze na koniec. Też zbliża się 1 września. Wiem, że to inny resort, no ale jest pan jednak politykiem, który jest w tym rządzie. Sprawa związana z ukraińskimi dziećmi, które będą od 1 września w polskich szkołach. Mówi się o tym, że będzie to wzrost o kilkadziesiąt tysięcy nawet. Czy my jesteśmy przygotowani jako Polska do takich liczb?
To jest na pewno wyzwanie dla systemu, ale wierzę w to, że Ministerstwo Edukacji stanie na wysokości zadania i sobie poradzi z tymi liczbami, z tym wyzwaniem. To jest istotne, żeby też, tak jak mieliśmy pandemię, która tak spadła na nas nieoczekiwanie, ale też pozwoliła szkołom nauczyć się wielu rzeczy, nauczyć się na przykład zdalnego nauczania. To było naprawdę duże wyzwanie, z którym szkoły sobie poradziły moim zdaniem całkiem nieźle. To tak samo jest z dziećmi ukraińskimi i w ogóle z wyzwaniem migracyjnym. My będziemy mieli coraz więcej dzieci, dla których na przykład język polski nie jest pierwszym językiem, albo które się uczą, które są z innego kręgu.
Ale pojawiają się takie informacje, panie ministrze, o tym, że ma być taki komponent ukraiński w polskich szkołach. Literatura, geografia, historia to jest też dosyć mocno podnoszone i krytykowane też z różnych stron. Uważa pan, że powinien być taki komponent?
Myślę, że uczenie się wrażliwości na inne perspektywy jest zawsze czymś
Ale
dobrym.
Czy to nie doprowadzi do tego właśnie, że my będziemy te komponenty w zależności od tego, z jakiego kraju dziecko pochodzi, wtedy implementować, że to trochę nie zaburzy spójności nauczania jednak mimo wszystko?
No to jest na pewno wyzwanie, ale też ja bym się tego nie obawiał. Trzeba to jakoś zaplanować. Uwzględnienie innych perspektyw jest wzbogacające, nie zubażające.
A czy pan się boi wychowania patriotycznego, o którym mówi wicepremier Władysław Kosiniak? Kamysz i tego, że będzie mocno forsował ten pomysł, żeby jednak wprowadzić to.
Rozumiem, że PSL trochę stara się zająć taką rolę kogoś, kto prowadzi politykę PiS-u, chociaż PiS w pewnym zakresie, chociaż PiS-u już nie ma u władzy.
Pana opinia, panie ministrze?
No, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Ja często jestem zaskoczony tym, co koledzy z PSL
będzie
robią.
To głosowane. Będzie wychowanie patriotyczne w Sejmie również. Jakie jest pana zdanie? Powinno być coś takiego wprowadzane, czy lepiej to zostawić?
Ja myślę, że patriotyzm powinien być wdrażany, uczony na wszystkich, w jakimś sensie powinien przenikać całą wiedzę, zwłaszcza jeżeli chodzi o literaturę, o wychowanie obywatelskie, jeżeli chodzi o historię.
Czyli w szkole też powinien być.
Moim zdaniem on tam jest. Ja też mam takie poczucie, że każdy, kto wprowadza taki osobny, chce wprowadzić taki osobny komponent, żeby tu jeszcze mocniej, powinien pamiętać o tym, jaka jest reakcja uczniów i nauczycieli. Oni często są
zdystansowani. Ale oni się chyba będą bardzo cieszyć, bo to będą wycieczki, bo to będą wyjścia, bo to będzie odwiedzanie tych miejsc ważnych dla naszego kraju, dla naszej historii.
Nie wiem, czy koniecznie trzeba to tak nazywać, że to jest wychowanie patriotyczne i tak dalej.
Zbyt patetyczne?
Moim zdaniem tak. No to jest...
No, jakby pan nazwał taki przedmiot? Albo jakby pan nazwał takie zajęcia, żeby nie wystraszyć młodych ludzi? No.
Kontakt z przeszłością, poznaj swój kraj. Nie wiem, to trzeba...
Wróćmy.
Pamiętam, że kiedy wymyślaliśmy nazwę Wiosny i ja na nią wpadłem, to trwało to chyba 6 godzin. Wszyscy byli strasznie wymęczeni. I tak samo jest z takimi programami. No, trzeba trochę jednak posiedzieć, pokombinować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Za kilka minut naszym gościem będzie rzecznik Polskiej Akademii Nauk. Posłuchamy tej drugiej strony i jakie są jej argumenty. Bardzo serdecznie serdecznie dziękuję. Pan Maciej Gdula, doktor habilitowany, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Nowa Lewica.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo za...